Churchill przygotował w związku z tym memorandum. Jesteśmy przekonani, że tego roku nie powinno dojść do dużej akcji inwazyjnej na francuskim wybrzeżu. Ale co innego możemy zrobić? Czy możemy pozwolić sobie na bezczynność na Atlantyckim Teatrze Wojny przez cały 1942 rok? Czy nie powinniśmy przygotować w ramach struktury Bolero operacji, w wyniku której uzyskalibyśmy przewagę, a także bezpośrednio lub pośrednio przejęlibyśmy ciężar prowadzenia wojny w Rosji? Powinniśmy przestudiować operację Torch we francuskiej Afryce Północno-Zachodniej. Spotkanie w Białym Domu rozpoczęło się 21 czerwca o godzinie 16:30. Za owalnym stołem sali konferencyjnej zasiedli po jednej stronie prezydent Roosevelt, generał Marshall i Harry Hopkins. Po drugiej stronie zajęli miejsca Churchill, Brooke i generał John Deal. Gdy ucichły już grzecznościowe formułki, do sali wszedł jeden z sekretarzy. Podał prezydentowi kartkę. Roosevelt przebiegł ją wzrokiem i bez słowa przekazał Churchillowi. Ten długo wpatrywał się w tekst. Widać było, że legła w gruzach misterna konstrukcja negocjacji, które chciał prowadzić. Kartka zawierała kilka słów. Tobruk został zdobyty. Było to ważne zwycięstwo wojsk niemiecko-włoskich, tworzące niebezpieczeństwo, że w najbliższym czasie wojska osi mogą wedrzeć do Egiptu. W takiej sytuacji planowanie inwazji na francuską Afrykę Północno-Zachodnią było nierealne. Ponadto Churchill odczuł boleśnie fakt, że o klęsce swoich wojsk dowiedział się od Amerykanów. Po tej wiadomości niewiele pozostało mu do powiedzenia. Mógł jedynie roztaczać wizję totalnej klęski i rzeki krwi, w jaką zamieni się kanał La Manche. Nie przekonał jednak prezydenta. Porozumienie w sprawach militarnych ustalone przez Roosevelta i Churchilla głosiło: operacje we Francji lub w Belgii i Holandii w 1942 roku mogłyby, gdyby zakończyły się sukcesem, doprowadzić do osiągnięcia ważniejszych celów politycznych i strategicznych niż operacje prowadzone na jakimkolwiek innym teatrze wojny. Plany i przygotowania do takich operacji będą prowadzone z całą możliwą szybkością, energią i pomysłowością. Jeżeli opracowany zostanie mądry plan, nie powinniśmy się wahać, aby go zrealizować. Jeżeli z drugiej strony szczegółowe sprawdzenie wykaże, że mimo wszystkich wysiłków sukces jest mało prawdopodobny, musimy być gotowi przyjąć alternatywne rozwiązanie. To ostatnie zdanie było niezwykle ważne. Dawało Churchillowi możliwość wycofania się z operacji inwazyjnej, pod warunkiem, że udowodniłby, iż sukces jest mało prawdopodobny. Od dawna już myślał o wysłaniu na francuski brzeg próbnego desantu, choć zdawał sobie sprawę z ryzyka, które mogło wzrosnąć, gdyby Niemcy, poinformowani o możliwości desantu, byli gotowi do jego odparcia. Przygotowania do operacji Rather trwały. Wystarczyło więc wysłać kilka tysięcy żołnierzy na francuski brzeg, najlepiej gdyby wśród nich byli Amerykanie. Prasa amerykańska ubóstwiała opisy bohaterskich śmierci obywateli tego państwa. A potem zliczyć trupy i rannych. Niechby wtedy Roosevelt odważył się nalegać na posłanie do Francji kilkuset tysięcy żołnierzy. Nie, to był prostacki plan. Gdyby Churchill zagrał tą kartą, straciłby wszystko. Opozycja oskarżyłaby go o wysłanie na śmierć brytyjskich żołnierzy tylko w celu przekonania Roosevelta o nierealności inwazji. Straciłby zaufanie prezydenta Stanów Zjednoczonych, co bez wątpienia natychmiast wykorzystałby Stalin. Wreszcie mógł stracić chwalebne miejsce w historii. 8 lipca 1942 roku Churchill nakazał przerwanie przygotowań do operacji Rather, a do prezydenta Roosevelta wysłał depeszę. Żaden odpowiedzialny brytyjski dowódca wojsk lądowych, morskich lub powietrznych nie jest przygotowany do rekomendowania operacji Sledgehammer jako możliwej do przeprowadzenia w 1942 roku. szefowie sztabów raportują, niewielkie są szanse na wystąpienie warunków, w których Sledgehammer mógłby być rozsądnym przedsięwzięciem. Waszyngton zareagował ostro. Prezydent powiadomił Churchilla, że wysyła do Londynu swoich przedstawicieli, generała Marshalla, Hopkinsa i admirała Ernsta Kinga. Informacji o przyjeździe delegacji towarzyszyła depesza, w której prezydent pisał, że obrót wydarzeń nakazuje rządowi Stanów Zjednoczonych zmienić dotychczasową strategię i skoncentrować siły amerykańskie na Pacyfiku, pozostawiając Wielkiej Brytanii tylko niewielką pomoc. Churchill znalazł się w sytuacji bez wyjścia. W jego ocenie zgoda na szybką inwazję była szaleństwem. Po nieudanej próbie opanowania francuskiego wybrzeża Roosevelt zostałby zapewne zmuszony do rezygnacji z urzędu prezydenta. W Stanach Zjednoczonych zwyciężyliby wówczas zwolennicy zaangażowania wszystkich sił w wojnę z Japonią. Ameryka wycofałaby swoje poparcie dla Wielkiej Brytanii, a bez tego zwycięstwo w Europie było niemożliwe. Efekt byłby ten sam, gdyby Churchill nie zgodził się na dokonanie inwazji. Obrażony prezydent groził, że Ameryka zajmie się wtedy wojną na Pacyfiku. Premier postanowił jakoś wybrnąć z tej sytuacji. Musiał pokazać Amerykanom, co przyniesie próba wdarcia się na francuski brzeg. Delegacja amerykańska miała przybyć 18 lipca. Trzy dni wcześniej Churchill wydał polecenie przeprowadzenia rajdu na wybrzeże francuskie. Operacji nadano kryptonim Jubilee. Jej dowódcy, kapitan Hughes Hallett, operacje morskie, generał Roberts, działania lądowe i generał Leigh Mallory, działania powietrzne, byli zgodni co do jednego. Oddziały inwazyjne nie mają szans wdarcia się na brzeg. Jeżeli nieprzyjaciel zostanie uprzedzony o inwazji, podstawowym warunkiem powodzenia operacji było więc zachowanie ścisłej tajemnicy. W tym samym czasie Adolf Hitler podpisał rozkaz. Jako rezultat naszych zwycięstw osiąganych gładko, Anglia może zostać zmuszona do natychmiastowego przeprowadzenia inwazji w celu stworzenia drugiego frontu lub też ryzykuje utracenie Rosji Sowieckiej jako politycznego i militarnego elementu. Z tego względu jest wysoce prawdopodobne, że wkrótce nastąpią nieprzyjacielskie inwazje w rejonie Ob-West, przede wszystkim na brzegu kanału La Manche, w rejonie między Dieppe i Le Havre w Normandii, gdyż obszary te znajdują się w zasięgu nieprzyjacielskich samolotów myśliwskich oraz ze względu na to, że leżą w zasięgu większości okrętów inwazyjnych. Skąd Führer wiedział, że alianci planują uderzenie w rejonie Dieppe? Przesyłka z Dieppe. Pociąg osobowy z Paryża zatrzymał się na niewielkiej stacyjce Velle-le-Rose. Z ostatniego wagonu wysiadł wysoki, smukły mężczyzna, rozejrzał się po peronie i po chwili ruszył w stronę budynku dworca. Wszedł do poczekalni, w której był tylko jeden człowiek drzemiący na ławce pod oknem. Przybyły obcesowo szarpnął go za ramię. — Spać to powinien pan w domu, Raoul — powiedział. — No, przepraszam, niewiele miałem czasu na sen, kapitanie. Mężczyzna z ławki potarł twarz i oczy dłońmi. — Poza tym pociąg się spóźnił. — Nie nazywaj mnie kapitanem. — Idziemy. Wyszli na niewielki placyk przed dworcem. — Daleko stąd? — zapytał mężczyzna nazwany kapitanem. Był to oficer Abwehry Heinz Eckert. — Około 2 kilometrów — odpowiedział jego przewodnik, członek francuskiego ruchu oporu, Raoul Kiefer, noszący pseudonim Kiki, od ponad roku współpracujący z wywiadem niemieckim. — No to dobrze. Z Paryża co prawda nie jest daleko, lecz z przyjemnością rozprostuję kości. Co nowego? Kiki obejrzał się, ale na wąskiej wiejskiej drodze wijącej się między kamiennymi murkami nie było nikogo. Powtarzają się ostrzeżenia z Londynu, żebyśmy nie podejmowali działań zbrojnych na własną rękę, lecz czekali na wyraźne polecenie. A jak to rozumiesz? No, przygotowują inwazję. Kiki wzruszył ramionami. To oczywiste. I nie chcą mieć bałaganu. Myślę, że dowie się pan znacznie więcej od Madame Jeannet. A opowiedz mi o niej. No, Jeannet Dumoulin, około 45 lat, kieruje miejscową siatką ruchu oporu. Ma podobno ważne materiały do przekazania do Londynu. Obiecałem, że prześlemy je przez kanadyjskiego lotnika o nazwisku Evans, którego będziemy tam przerzucać. Ten Evans to ja, tak? No tak, wygląda pan odpowiednio. Musi pan tylko niemiecki akcent zmienić na angielski i Madame Jeannet niczego nie będzie podejrzewać. Poza tym najważniejsza jest moja rekomendacja. O, to już tutaj. Raoul wskazał szary, jednopiętrowy budynek położony na uboczu. Jeannet Dumoulin przyjęła ich gościnnie. Obecność Raoula, którego znała od wielu lat, usuwała wszelkie wątpliwości na temat kanadyjskiego pilota. Madame nie mogła wiedzieć, że Raoul pracuje dla Niemców. Za tę niewiedzę w roku 1944 zapłaciła życiem. Wiem, że będzie pan wkrótce w Londynie, zagaiła rozmowę, gdy usiedli w saloniku. Mam do pana prośbę. Ostatnio odebrałam wiadomość z radia BBC. George wkrótce obejmie Jeannet. To od mojego męża, który od 40 roku jest w Anglii. Jak rozumiem, wkrótce przybędzie tutaj z wojskami amerykańskimi. Gdyby pan zechciał odszukać George'a w Londynie i dowiedzieć się od niego czegoś więcej. Ależ oczywiście. Mam też przesyłkę, o której wspomniałam Raoulowi. Pani Dumoulin wyszła z pokoju. Przez niedomknięte drzwi Heinz zauważył, że odsunęła parapet i wydobyła spod niego pakunek. Wróciła do gości i podała Evansowi paczkę starannie owiniętą w gazetę. Proszę pamiętać, że to bardzo ważne dla naszej sprawy, zaznaczyła. Oczywiście. Nie miałem dotąd co prawda nic wspólnego z konspiracją, ale sądzę, że zdołam wykonać zadanie. Uśmiechnął się Heinz. Wyruszy pan dziś wieczorem. Moineau przyjdzie około 9:00. Teraz pewnie maluje morze. Pani Dumoulin mówiła o człowieku, którego Heinz dobrze znał. Malarz André Lemoine, pseudonim Moineau, kilka miesięcy wcześniej został zmuszony do współpracy z Niemcami. Przygotowałam pokój dla panów, abyście mogli wypocząć. Gdyby były inne czasy, to zaproponowałabym wyprawę nad morzem. Stąd do Dieppe to tylko 25 kilometrów, ale teraz nie pora na wycieczki. Weszli wąskimi, krętymi schodami do pokoju na górze. Możemy rozmawiać? Heinz czekał, aż ucichną kroki pani Dumoulin, a widząc przyzwolenie Raoula, położył paczkę na stole. Co to jest? Dokumenty od Niemca pracującego w Dieppe, odpowiedział Raoul. Dowiedziałeś się o nim czegoś bliższego? Tylko tyle, że nie bierze pieniędzy za materiały, które nam przekazuje. Prawdopodobnie pracuje w organizacji TOTA, ale nie wiem na jakim stanowisku, ani też jak się nazywa. Nie mogę zadawać wielu pytań. Muszę znać jego nazwisko. Masz na to tydzień. Heinz wyciągnął z kieszeni scyzoryk, ale zanim wbił ostrze w brezent paczki, upewnił się. Czy tam nie ma jakiegoś mechanizmu niszczącego? Nie, na pewno nie. Rozciął więc ostrożnie materiał i wyciągnął plik papierów. Przyglądał się im dokładnie. Były to zdjęcia nabrzeży portu i suchego doku w Dieppe, stanowisk karabinów maszynowych i dział przeciwlotniczych. Heinz przejrzał te kartki dołączone do fotografii. Na jego twarzy odbijała się narastająca wściekłość. Ten drań ma dostęp do wszystkiego. Muszę dowiedzieć się, kto to jest, powiedział. schował pakunek do teczki i rzucił się na łóżko. Późnym wieczorem rozległo się delikatne pukanie. Raoul podniósł się z fotela, na którym drzemał. — Przybył Moineau — powiedziała przez drzwi Madame Jeannette. Mężczyźni spakowali się i zeszli na dół, gdzie czekał na nich niski, niepozorny człowiek. Na podwórzu stał wóz zaprzężony w dwa muły. — Kareta to nie jest, ale pomyślałam, że lepiej będzie jechać choćby czymś takim, niż pokonać 20 parę kilometrów na piechotę. Heinz wsiadł do obszernej skrzyni. — Niech pan pamięta o moim mężu — poprosiła pani Dumoulin. — Na pewno go pan znajdzie. Gdy tylko zostawili za sobą światła Velle-le-Rose, Heinz zeskoczył z pojazdu. — Daleko stąd do mostka? — zapytał. — No zaraz za zakrętem. Moineau wskazał zakole drogi odległe o kilkaset metrów. — Dojdę piechotą. — A gdzie jest prawdziwy kapitan Evans? — Nad morzem. Czeka, aż przybije kuter, który zabierze go do Anglii, wyjaśnił Moineau. Posłuchaj uważnie. Heinz wydobył z teczki niewielki pakunek, podobny do tego, który odebrał od pani Dumoulin. Dziewczyna, która wręczy Evansowi tę paczkę, ma powiedzieć, że nazywa się Jeannette. Musi zapytać go o swojego męża, tak jak prawdziwa Jeannette pytała mnie. Evans po przybyciu do Anglii musi przekazać ten pakunek jako bardzo ważny. Dzisiaj w nocy nadacie do Londynu potwierdzenie, że w Dieppe stacjonuje batalion 110. Dywizji. Powodzenia. Heinz ruszył w stronę zakrętu. Dostrzegł samochód ze zgaszonymi światłami. Wsiadł. Kapitan Eckert przedstawił się. Jedziemy do Paryża. Następnego dnia raport z przebiegu tej akcji dotarł do kwatery feldmarszałka Gerda von Rundstedta, głównodowodzącego wojskami niemieckimi na zachodzie. Oficer wywiadu, który referował dotychczasowe ustalenia, stwierdził, że z materiałów uzyskanych przez Abwehr wynika niezbicie, iż alianci uderzą na Dieppe w ciągu trzech, może czterech tygodni. Rundstedt polecił wzmóc tempo operacji Porto II, której celem było wprowadzenie aliantów w błąd co do wielkości i dyslokacji sił niemieckich w rejonie Dieppe. Niemcy przekonali Brytyjczyków, że stacjonuje tu 1400 żołnierzy ze 110. Dywizji Piechoty, która poniosła ogromne straty na froncie wschodnim i miała rzekomo we Francji być zrekonstruowana. Fałszywe raporty informowały też, że w mieście stacjonuje batalion rekrutów nie mających obycia z bronią. W rzeczywistości jednak w rejonie Dieppe rozłożyła się doskonale wyposażona i wyćwiczona 302 Dywizja Piechoty. W samym mieście stacjonowało 5000 żołnierzy, batalion artylerii, kompania czołgów, a cała dywizja pancerna mogła przybyć na pomoc w ciągu 6 godzin. Depesza Roosevelta. 18 lipca na lotnisku Prestwick w Szkocji wylądował samolot, na którego pokładzie przybyli ze Stanów Zjednoczonych generał George Marshall, admirał Ernest King i Harry Hopkins. Wsiedli natychmiast do specjalnego pociągu, który miał ich zawieźć do posiadłości premiera w Chequers pod Londynem. Tam oczekiwał ich Winston Churchill. Amerykanie nie zgodzili się jednak na postój i zażądali jazdy do Londynu. Był to afront wobec Churchilla, ale członkowie delegacji nie mieli nastroju do uprzejmych gestów. Pierwsze spotkanie w sali konferencyjnej siedziby rządu przy Downing Street 10 odbyło się 20 lipca. Do delegacji amerykańskiej dołączył przebywający w Londynie ze względu na przygotowania do inwazji generał Eisenhower oraz dowódcy wojsk lądowych, morskich i powietrznych. Już pierwsze słowa wskazywały, że strony nie osiągną kompromisu. Amerykanie byli zdecydowani na jak najszybsze przeprowadzenie operacji Sledgehammer. Jedynie admirał Harold Stark skłonny był przyznać, że warunki atmosferyczne w ciągu najbliższych tygodni nie będą sprzyjać morskim akcjom. Brytyjczycy byli niewzruszeni. Ich zdaniem próba opanowania francuskiego wybrzeża musi zakończyć się klęską. Dwudniowe negocjacje nie przyniosły rozstrzygnięcia. 22 lipca w sali konferencyjnej panował przygnębiający nastrój. Amerykanie byli wyraźnie poirytowani. Marszał napisał coś na kartce i podsunął ją Hopkinsowi. Czuję się cholernie przygnębiony, odczytał Hopkins. Spojrzał na marszala i pokiwał głową, jakby chciał powiedzieć: a kto w tej sali czuje się dobrze? Brytyjczycy również sprawiali wrażenie zdenerwowanych. Rychło okazało się, iż żadna ze stron nie zamierza zmienić stanowiska. W pewnym momencie Hopkins poprosił Churchilla o zarządzenie przerwy. Zanim podejmiemy ostateczne decyzje, musimy skontaktować się z prezydentem Rooseveltem. Churchill zgodził się. Hopkins wyszedł z sali i skierował się do pokoju łączności, skąd powrócił po kilkudziesięciu minutach. Przez chwilę rozmawiał z innymi członkami swojej delegacji, a gdy przyszedł Churchill, Hopkins przekazał mu tekst depeszy Roosevelta. Dowódcy amerykańskich sił zbrojnych mają podjąć pracę nad przygotowaniem alternatywnej operacji przeciwko Niemcom, która to operacja pozwoli na ofensywne zaangażowanie wojsk amerykańskich w 1942 roku. Kryzys został zażegnany. Prezydent Stanów Zjednoczonych zgodził się na odłożenie inwazji na kontynent europejski i rozpoczęcie przygotowań do uderzenia na Afrykę Północną. Na czele wojsk alianckich miał stanąć generał Eisenhower. Było to wyraźne ograniczenie roli dowódców brytyjskich, ale Churchill nie protestował. Każde zwycięstwo ma swoją cenę. Wygrał długą i męczącą batalię. Operacja Jubilee nie była już potrzebna. Można było odwołać przygotowania do ataku na Dieppe. Churchill nie mógł i nie chciał jednak zrezygnować z ataku na francuski brzeg. Wzbudziłoby to podejrzenia Amerykanów, że cała akcja była przygotowana jedynie w celu wykazania im, że nie umieją prowadzić wojny. Ponadto dowódcy alianccy potrzebowali doświadczeń w przygotowaniu i kierowaniu wojskami lądowymi, morskimi i powietrznymi w ataku na brzeg zajęty przez nieprzyjaciół. Te doświadczenia miały się przydać za kilka lat do przeprowadzenia inwazji w Europie. Ślady na piasku. Plaża w Barfleur w pobliżu Dieppe pogrążyła się w ciemnościach. Kapral Anton Kappe ściągnął ze stojaka karabin, zapiął pas z ładownicami i wyszedł przed koszarowy barak. Czterech szeregowców wyprężyło się na jego widok. Przyjrzał się ich oporządzeniu. Wszystko było w idealnym porządku. Za kilka minut przejmiemy posterunek Gelb. Zwracać uwagę na wszelkie odgłosy od strony morza, warkot silników samolotowych, a także okrętów i motorówek. Nie lekceważyć odgłosów kroków, dźwięku słów angielskich. O wszystkich spostrzeżeniach natychmiast meldować. Są pytania? Żaden z czterech żołnierzy nie drgnął. Hasło Berlin, odzew bajonet. Zapamiętano? Tak jest. W razie mojej śmierci zastąpi mnie szeregowy Lutz. W prawo zwrot. Marsz. Grupa żołnierzy ruszyła w stronę bramy. Minęli ją, przeszli przez pustą drogę i skierowali się w stronę latarni morskiej, której wyniosła sylwetka wyraźnie rysowała się na tle nieba. Szli wąską ścieżką między łąkami. Kapę zerkał na morze, widoczne w oddali. Było czarne, ciche, pulsujące srebrnymi odblaskami księżyca. Złowrogie, pomyślał. Od kilku tygodni nakazywano im wzmożoną czujność. Widział, jak przyjeżdżały ciężarówki z minami do Dieppe. Wzmocniono posterunki, zainstalowano dodatkowe karabiny maszynowe i działka przeciwlotnicze. Garnizon w Dieppe szykował się do odparcia inwazji. Dwa tygodnie temu w pobliżu drogi, którą szli, znaleziono dwóch pracowników organizacji TOTA. Zapewne wracali późnym wieczorem do domu, gdy zostali napadnięci i zabici. Leżeli na rżysku z podrżniętymi gardłami. Śledztwo nie wykazało nic, ale gestapo uważało, że to robota ruchu oporu. KP nie wierzył w to. Partyzanci nie atakowali pracowników TOTA. Za ostatnimi budynkami patrol skręcił w stronę plaży. Gdzieś tu powinien być posterunek, pomyślał KP, wpatrując się w ciemne zarysy kozłów podtrzymujących druty kolczaste. Odnalazł przejście i zatrzymali się. Kto idzie? Głos dobiegał ze szczeliny w betonowych kręgach bunkra strażniczego. Zmiana, odpowiedział KP. Hasło? Berlin. Odzew? Bajonet, odparł niewidoczny strażnik. Możecie wejść. Żołnierze przecisnęli się między kozłami i wskoczyli do dołu wyłożonego workami z piaskiem. Uważajcie, nakazał dowodzący posterunkiem. Coś tu dzisiaj niespokojnie. Pół godziny temu słyszeliśmy motorówkę, ale nie zbliżyła się do brzegu. Nie sądzę, żeby to była nasza. Coś się dzieje. W porządku, KP zarepetował karabin. 2 lata służby nauczyły go nie lekceważyć żadnego ostrzeżenia. Na froncie mógł liczyć na to, że podniesie ręce do góry i pójdzie do niewoli. Tutaj w nocy na plaży atak mógł przyjść nagle. Wiedział, że komandosi angielscy skakali z tyłu, chwytając ofiarę za kolana i rozpędem przewracali na ziemię. Potem wbijali nóż w podstawę czaszki i obracali go, aby rozbełtać mózg. Na podniesienie rąk nie było czasu. KP podniósł lornetkę do oczu. Morze było spokojne. Godziny mijały powoli. Zwykle pozwalał żołnierzom palić papierosy, ale tym razem się nie zgodził. Minęła 3, gdy jeden z żołnierzy szturchnął go w ramię. Panie kapralu, KP ocknął się gwałtownie. Nie zauważył, kiedy zmorzył go sen. Co jest? Coś tam słychać, powiedział niepewnie żołnierz. Może to nic, ale kazał pan meldować. Kapral zerwał się na nogi. Z brzegu dochodziły odgłosy, których nie potrafił jednoznacznie określić. Stuk metalu, szorowanie dużego przedmiotu po piasku. Wpatrywał się w ciemność, ale nie mógł dojrzeć niczego. Zastanawiał się przelotnie, czy nie wystrzelić rakiety, by oświetlić teren, ale bał się przedwczesnego alarmu. Odgłosy się zbliżały. Stój! Podać hasło! Krzyknął KP. Kilka sekund później w ich stronę rozległy się strzały. Krótkie, urywane serie pistoletów maszynowych. Karabin maszynowy z bunkra odpowiedział natychmiast długą serią. Tuż obok eksplodował granat i płomienie na kilka sekund rozświetliły plażę, co wystarczyłoby dostrzec kilka sylwetek. W nich! Krzyknął KP do obsługi drugiego karabinu maszynowego w okopie. Zamelduj do garnizonu! Polecił żołnierzowi, chociaż widział, że tamten już kręci korbą telefonu. Wystrzelił rakietę, której jaskrawo-białe światło zalało plażę. Jak na dłoni ujrzał sylwetki kilku żołnierzy, którzy przywarli do piasku. Po chwili serie z 2 karabinów przecięły powietrze. Strzały z pistoletów umilkły. KP wystrzelił 2 flarę. Widział, jak komandosi poderwali się, pobiegli w stronę wody i wskoczyli do motorówki. Po chwili zniknęli w ciemnościach. Wstrzymać ogień! Rozkazał. Nasłuchiwał przez chwilę. Odgłos motorówki milkł w oddali.